No to czarny sport na początku. Nie było rozgrywek ligowych, ale to nie znaczy, że się nic nie działo. Od choćby w Gorzowie w miniony weekend finał Mistrzostw Polski Par Klubowych Juniorskich. No i jak się okazało, żużlowcy Falubazu Zielona Góra zdobyli złoty medal w turnieju finałowym, który odbył się w Gorzowie. Zielonogórzanie wygrali zdecydowanie, choć Damian Pawliczak jeszcze po dekoracji nie mógł uwierzyć w to, że złoty medal jest jego własnością.
Może nie widać, ale ja się tak cieszę, bo to jest ogólnie pierwszy złoty medal, który kiedykolwiek miałem okazję zawiesić na swojej szyi. Jeszcze w sumie nie wierzę w to, że jest to złoto, bo wiadomo, to są zawody jednodniowe i jednemu pasuje tego dnia, a drugiemu nic, totalnie. Akurat nam przypasowało, mi czy Norbertowi. Straciliśmy tylko 3 punkty, z czego jesteśmy bardzo dumni. Teraz z pokorą przyjmujemy to, bo zaraz mamy następne zawody, DMPJ-y, Liga i finał DMPJ-ów i to różnie się może poukładać. Dzisiaj wygrywamy, jutro jest kolejny dzień, trzeba znowu pracować, znowu wkładać całą swoją energię w to, co robimy, bo to kochamy.
Norbert Krakowiak, złoty medalista młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Jak smakuje ten złoty medal? Już go spróbowałeś?
Spróbowałem, całowałem. No smakuje wyśmienicie, tym bardziej, że myślę, że nie byliśmy tutaj z Damiankiem przed zawodami skazywani na faworytów, a udało się. Wszystko pasowało od początku. Fajnie nam się dzisiaj współpracowało na torze i mamy złoty medal. Super.
Pytanie z kategorii za 10 punktów. Czy wiesz, kiedy ostatni raz Falubas w takich zawodach zdobył złoty medal i kto był w składzie tej drużyny?
2001 rok. Dawid Kujawa, Rafał Kurmański i nie wiem, kto trzeci.
Sebastian Smoter. Gratuluję. Świetna Dziękuję. Wiedza.
Dziękuję.
Tomasz Walczak, kierownik zielonogórskiej drużyny.
Trudno było uzyskać taki wynik, aczkolwiek nie było to nierealne ze względu na to, że jedziemy naprawdę dobrze w zawodach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, gdzie zgromadziliśmy największą liczbę punktów, więc chłopacy jedą naprawdę fajnie. Mamy silną trójkę zawodników, łącznie z Mateuszem Tunderem, który ostatnie dni zaakcentował zwyżką formy i zdobyczami punktowymi, więc nie powiedziałbym, że nie jest to wykluczone, aczkolwiek mocno bym się nad tym zastanawiał, bo przyjechały tutaj pary naprawdę mocne, które awansowały, każdy chciał wygrać, może przecież drużyny z Rybnika, która musiała niestety przejść troszkę słabszym składzie ze względu na rozgrywki ligowe, co pewnie też nie jest do końca w porządku, ale to już pozostawiam do rozpatrzenia władz polskiego żużla.
Wiktor Jasiński, członek drużyny czy też teamu gorzowskiej Stali. Dla Ciebie to takie pierwsze naprawdę bardzo poważne zawody.
Dowiedziałem się o starcie dopiero w piątek wieczorem. Dowiedziałem się, że Alan jest kontuzjowany i jadę w składzie z Rafałem w parze. Szybkie przygotowanie, rano tu przyjechałem na stadion, jeszcze zmieniliśmy silnik, dostaliśmy nowe silniki i co? No i debiut w sumie nieudany, bo zero i wykluczenie, 2 biegi przejechane. Moje pierwsze poważne starty, jestem 2 miesiące po zdaniu licencji. Więc uczymy się cały czas, uczymy.
Kamil Pytlewski, zawodnik gorzowskiej Stali. No dzisiaj wraz z Rafałem Karczmarzem mogliście nawet stanąć na podium. No niestety chyba troszeczkę jednak tego doświadczenia brakuje.
Troszkę tremy było, lekko się zestresowałem w pierwszym biegu. Drugi bieg wyszedł. Pogubiliśmy się trochę z przełożeniami. Jakoś to było.
Dla Ciebie to nie pierwsze zawody, ale pierwsze o tak wysokiej randze chyba, tak?
Tak, startowałem w wielu rundach drużynowych mistrzostw Polski juniorów, w eliminacjach, w półfinałach, w brązowym kasku, ale o tak wysokiej randze zawodów jeszcze nie jechałem.
Piotr Paluch, trener gorzowskiej młodzieży.
Rafał Karczma zrobił swoją robotę, nie ma co ukrywać, jechało bardzo dobrze, ale niestety kontuzje wyeliminowały Mateusza Bartkowiaka i Alana Szczotki z rywalizacji o medale, aczkolwiek no, ostatni bieg decydował o tym, czy zdobędziemy brąz, czy nie. Ci dwaj zawodnicy, Wiktor Jasiński i Kamil Pytlewski, jeszcze muszą przejechać wiele okrążeń, nabrać takie doświadczenia, ale te piąte miejsce, tak patrząc w ciemno po składzie, chociaż zdarzają się jakieś niespodzianki, nie jest złe.
To o sukcesie żużlowców Stelmetów Albazu Zielona Góra i o występie Stali Gorzów, przypomnijmy, młodzież gorzowska na 5. miejscu ostatecznie. Teraz o żużlu w wydaniu juniorskim, ale schodzimy jeszcze kategorię niżej, bo mówić będziemy o mini żużlu. W podgorzowskim Wawrowie rozegrano bowiem 9. rundę indywidualnych mistrzostw Polski, a także 3. rundę drużynowych mistrzostw Polski w mini speedwayu z Lubuszan. W indywidualnych zawodach najlepiej spisał się Bartosz Lewandowski z miejscowego Gux Speedway Wawrów. Był trzeci, a wczoraj w turnieju drużynowym gorzowianie uplasowali się na 4. miejscu. Na torze prezentowali się także pierwsi mini żużlowcy Falubazu Zielona Góra. Jednym z nich jest Krystian Grenda, który uczył się jeździć w Gux Speedway Wawrów, a w turnieju drużynowym startował w barwach UKS-u Speedway Rędziny.
No, to jeszcze, można powiedzieć, że to jest już jakby duży speedway też. Tutaj można powiedzieć, że są kontrakty, zmiany klubu, wypożyczenia. No, tak to tutaj się kręci wokół tego mini speedwaya.
Podejrzewam, że dzisiaj jesteś bardzo zadowolony z występu, no bo jakby nie było, 4 starty, 3 razy pierwszy, raz na drugiej pozycji za kolegą z klubu.
No, byłem bardzo szczęśliwy z moim osiągnięciem dzisiejszym.
To znajomość tego toru, czy dobrze przygotowany motocykl?
No, nie wiem, bo znajomość tego toru to trochę trudno powiedzieć, bo ja jeżdżę teraz na dużym torze, to chyba coś innego niż ten dobre znanie toru.
Na jakim dużym torze? Gdzie?
Falubaz Zielona Góra, tam trenuję.
Czyli na W69, tak?
Tak, tam trenuję.
Paweł Parys, trener Paweł, GUKS Speedway Wawrów. Jak możesz ocenić ten dzisiejszy występ? W zasadzie występ w tych dwóch dniach swoich zawodników. Można być zadowolonym, czy jeszcze jest sporo do zrobienia?
Jak zawsze coś jest do zrobienia. To jest mini żużel, jest takim sportem, gdzie cały czas się szkolimy. Zawodnicy odchodzą z mini toru i dalej się szkolą, więc do zrobienia jak najbardziej jest cały czas sporo. Dzisiaj spory niedosyt, bo myślę, pudło było w naszym zasięgu. Tak jak na innych torach cały czas regularnie meldujemy się zazwyczaj na drugim stopniu podium, no tak dzisiaj te dwa stopnie nam uciekły, kończymy na 4. miejscu. No co, no trzeba wyciągnąć jakieś wnioski, wiemy co zrobiliśmy źle, jeszcze więcej trenować i tyle, i następnym razem będzie lepiej. Szkoda, że przed swoją publicznością się nie udało, no ale taki to jest sport i dzisiaj przyjdzie nam rozdać medale rywalom, którzy byli lepsi. Tyle.
Może właśnie chłopcom przeszkadza to, że jest spora grupa znajomych, kibiców, którzy ich znają i oglądają na torze. Może im to bardziej związuje ręce i nogi.
Być może, no natomiast tego też się trzeba nauczyć. Tutaj przychodzi dzisiaj 50, może 100 osób. W przyszłości będą na stadionach, gdzie nie przychodziło tych osób po paręnaście tysięcy, więc Tym bardziej fajnie, że uczą się tego tutaj i wyciągają z tego jakieś wnioski. Na następnych etapach kariery, gdzie tych ludzi będzie zdecydowanie więcej, już będą mieli tą pierwszą tremę za sobą.
Denis Andrzejczak, jeden z podopiecznych trenera Pawła Parysa. Powiedz, jak dzisiaj się spisywałeś na tym torze, jak się ocenisz? Było dobrze, źle, słabo?
Znaczy pierwszy bieg był nawet, potem w drugim biegu był za wszelką cenę chciałem przejść zawodnika, który jechał przede mną i zawodnik, który jechał za mną, wyprzedził mnie.
Trener mówi, że wy lepiej jeździcie na wyjazdach niż tu u siebie w domu.
A zawodach, tak. Tak jest.
Jak myślisz, z czego to wynika? Masz tremę przed kolegami, przed znajomymi, rodzicami, dziadkami?
Nie, to jest bardziej tak na torze.
No tor własny powinien pomagać.
No właśnie mi nie za bardzo pomaga, tak? Na odwrót. Wolę na wyjazdach jeździć.
Pierwsze koty za płoty młodych żużlowców obu lubuskich klubów. Trzymamy kciuki oczywiście, bo przecież to przyszli bohaterowie czarnego sportu w naszym regionie. Miejmy nadzieję. Ryszard Rachlewicz przygotował tę relację reporterską, a teraz o lubuskiej piłce nożnej. Trzecia runda trzeciej ligi okazała się szczęśliwa dla Lechii Grambut Zielona Góra. Nasza ekipa pokonała faworyzowaną Ślęzę Wrocław 3-1, a więc po dwóch porażkach pierwsze punkty Lechii w rozgrywkach trzecioligowych. Z trenerami obu ekip, a także z zawodnikami Lechii rozmawiał Marek Stańszewski.
Andrzej Sawicki, szkoleniowiec z zielonogórskiej Lechii Grambut. Wygrana w trzecim meczu. Wreszcie chyba było to, na co długo czekaliście.
Lekki kamień z serca na pewno dla wszystkich. Nagroda, myślę, za to, że po tych dwóch meczach nie było rozdzierania wielkich szat. Pracowaliśmy, korygowaliśmy te błędy. Dzisiaj oczywiście też trzeba sobie powiedzieć, graliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem. Mieliśmy w pewnym momencie też sporo szczęścia, bo Ślęza też miała swoją sytuację taką po błędzie, którą nie wykorzystała i ten zespół cały czas był groźny. Gratuluję zespołowi za tą wytrwałość w drugiej połowie. Po fajnych akcjach, myślę, strzeliliśmy te bramki. Wiadomo, czerwona kartka w pewnym momencie też nam lekko ułatwiła zadanie i to wszystko się złożyło na to, że wygrywamy ten mecz i bardzo się wszyscy cieszymy.
Bardzo dojrzale zagrał Bartosz Konieczny. To jest jedno z odkryć tego spotkania.
Bartek chciał zejść w przerwie, bo się źle czuł, natomiast nie pozwoliłem mu na to, ponieważ bardzo dobrze wyglądał na boisku. I całe szczęście, to mu powiedziałem już po meczu, że czasami trzeba przemóc się właśnie charakter, siła woli i to dzisiaj za to dostał nagrodę. Oczywiście druga połowa tak samo była kapitalna w jego wykonaniu. Wypracował rzut karny, strzelił bramkę. Gratulacje, cały czas musi pracować. Wierzymy w niego.
Bartosz Konieczny, zdobywca bramki dla zielonogórskiej Lechii. To twój pierwszy gol w trzeciej lidze?
Tak, dokładnie. Jestem bardzo zadowolony ze swojego występu. Zrobiłem karnego, strzeliłem bramkę. Nasze założenia, które sobie założyliśmy przed meczem, zostały wykonane. Mamy 3 punkty. Jest dobrze. Od połowy powiedziałem trenerowi, że chciałbym zmianę, ponieważ się źle czułem naturalnie, nie miałem siły biegać. No, trener powiedział, żebym się został, żebym spróbował coś tam pociągnąć, no i no, siła woli.
Wojciech Okińczyc, zdobywca jednej z bramek dla zielonogórskiej Lechii. To kolejna twoja bramka w trzeciej lidze, ale ta dająca wam wreszcie zwycięstwo.
Długo czekaliśmy, ponad rok na zwycięstwo w trzeciej lidze. Cieszymy się strasznie. Zwycięstwo po mękach, ale no w tej lidze tak trzeba grać, żeby zdobywać punkty.
Pierwsza połowa taka, która mogła zakończyć się waszą porażką, bo przecież Ślęza nie wykorzystała znakomitej sytuacji. W drugiej to wy ruszyliście, wreszcie przyniosło to efekt.
Piłka nożna jest taka, że suma szczęścia jest na zero. Można powiedzieć, że w meczu z rekordem, a w szczególności z Fotohigieną Gać, mieliśmy, tego szczęścia nam brakowało, bo drużyny rywali po prostu wykorzystywały wszystko, co miały, a miały praktycznie akcje po naszych błędach, czyli praktycznie z niczego. Dzisiaj taka jest piłka, dzisiaj nam sprzyjało szczęście i trzeba otwarcie powiedzieć, że zespół Ślęzy miał 100% sytuację, to mało, ale nie strzelili i to my wygrywamy dzisiaj spotkanie.
Łukasz Garguła, kapitan ekipy zielonogórskiej. Do 3 razy sztuka, wreszcie wygrana.
Do 3 razy sztuka. W tym meczu też nie byliśmy na tyle dobrzy, że drużyna Ślęzy stworzyła sobie 100% sytuację, a dążymy do tego i pracujemy na tym, żeby właśnie z drużynami, które gramy, to żeby nie dochodziło łatwo do sytuacji. Natomiast 2-3 razy stworzyła sobie Ślęza i myślę, że to jest materiał do tego, żeby przeanalizować. Trenerzy na pewno dobrze to przeanalizują, pokażą i dalej będziemy pracować w tym kierunku. Natomiast myślę, że ofensywnie zagraliśmy najlepsze spotkanie. Stworzyliśmy sobie parę naprawdę fajnych sytuacji. Do tego 3 bramki. Myślę, że to jest duży pozytyw. Ale w dalszym ciągu ja myślę, że jako zespół musimy skupić się i być skoncentrowani na tej pracy w defensywie jako całość.
Mówi pan o tej koncentracji od 75 minuty, tak przy tym prowadzeniu 3-0, jakaś nerwowość się wkradła w drużynie.
Oglądając z boku można stwierdzić, że nerwowość. No oczywiście też Ślęza chciała o coś jeszcze powalczyć, chciała stworzyć sytuację i strzelić szybko bramkę do tego, żeby być może odrobić czy odwrócić losy. Wiadomo, to jest taka liga, że czasem wystarczy 2-3 sytuacje, 2-3 wrzutki i bramkę można strzelić. I wiedzą o tym, bo grają w tej trzeciej lidze i starali się to zrobić. Natomiast na pewno też i ten element, który powinniśmy wykorzystać, czyli granie w przewadze, dłużej się utrzymywać przy piłce, żeby Ślęza zabiegała, męczyła się i nie była w posiadaniu piłki.
Artur Małecki, sytuacja z 89 minuty, kuriozalna, rzut karny po twoim rzekomym faulu i jeszcze żółta kartka dla ciebie.
Sędzia podyktował rzut karny, według jego decyzji no był mój faul. Z mojej perspektywy tak to nie wyglądało, zawodnik już oddawał strzał na wykroku, no wywalił się. Taka decyzja sędziego, cieszymy się z 3 punktów, no i ten karny jakby tutaj już na ten wynik nie wpłynął.
Trzeci mecz, wreszcie są punkty, no wreszcie jest niezła gra, szczególnie w tej drugiej połowie, bo w pierwszej Ślęza mogła prowadzić tutaj spokojnie 2-0.
Ale tak się nie stało. Zdobyliśmy 3 punkty, strzeliliśmy 3 bramki, kreowaliśmy swoje sytuacje. No cieszymy się z tego zwycięstwa, bo tak jak po 2 niepowodzeniach, po 2 porażkach te punkty były nam potrzebne. No i chcemy je zdobywać dalej. Chcemy grać dobry futbol, zdobywać punkty, strzelać bramki i cieszyć się z gry.
Przypomnijmy, Lechia Zielona Góra wygrała ze Ślęzą Wrocław 3-1. To pierwsza wygrana Lechii. W 4. kolejce zielonogórzanie zagrają na wyjeździe z MKS-em Kluczbork. Radio Zachód. A teraz o dyscyplinach halowych, o baskecie na początku. Koszykarze z Tremetu NIBC Zielona Góra, tak jak wspominaliśmy, oficjalnie rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Do pierwszych zajęć przystąpili głównie juniorzy pod okiem drugiego trenera Mariusza Niedbalskiego. Jutro na zajęciach ma się pojawić Amerykanin Joe Thomason, a w tym tygodniu klub ma przedstawić trzech nowych koszykarzy. O tym, jak wyglądać będą przygotowania do nowego sezonu, w rozmowie ze wspomnianym Mariuszem Niedbalskim.
Zaczęliśmy oficjalnie dzisiaj rano, zaczęliśmy testami medycznymi, testami sprawności fizycznej, testami siłowymi. Na dzień dzisiejszy mamy Jasińskiego, Mąkowskiego, Traczyka, czyli zawodników młodych, którzy również w ubiegłym roku mieli okazję reprezentować barwy Stelmetu, plus przyglądamy się młodzieży SKM Zielona Góra, którą zaprosiłem tutaj na treningi, które odbędą się w tym tygodniu, ale wszystko jest na dobrej drodze. Powoli klub będzie finalizował następne umowy kontraktowe na bieżący sezon, także powoli będziemy się kompletować.
Na czym ta praca w pierwszych tygodniach, jeśli chodzi o metodykę, wygląda? Czy to jest szeroko rozumiana ogólnorozwojówka, czy to jest właściwie takie pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o myśl szkoleniową? Co będzie realizowane z tymi głównie młodymi zawodnikami?
Oczywiście najważniejsza jest baza, którą trzeba stworzyć, baza fizyczna, i nad tym te zajęcia, one w głównej mierze będą z trenerami przygotowania fizycznego, ale także będziemy wprowadzać powolutku od pierwszych zajęć, właściwie od drugich zajęć, od dnia jutrzejszego, zajęcia z piłką, treningi z piłką czystokoszykarskie. Będą to rzeczywiście podstawy gry w ataku i w obronie, takie, które będą stanowiły będą taką też również bazą do tych ćwiczeń już, powiedzmy, gdy zespół będzie w komplecie łącznie z pierwszym trenerem.
Wiem, że zawsze się pojawia taki problem, jak są zawodnicy podstawowi gdzieś na kadrze. No w tym przypadku Koszarka nie ma, Zamojskiego nie ma. Na ile to jest problem, aby potem te puzzle koszykarskie poukładać? Czy nie ma problemu? Wręcz przeciwnie, jak ktoś jest doświadczony, to szybko się wkomponuje w system, w myśl szkoleniową nowych trenerów, bądź co bądź.
Zawodnicy doświadczeni, oni nie potrzebują tak długiego czasu na przygotowanie do sezonu. Ja myślę, że 4-5 tygodni zupełnie z takim zawodnikom jak Łukasz, który jest na kadrze, czy Przemek Zamojski, czy doświadczeni zawodnicy, których tam również podpiszemy, tak im te 4 tygodnie w zupełności wystarczą. Trzeba radzić sobie z tym, co mamy, tak? Trzeba odpowiednio oczywiście prowadzić ten okres przygotowawczy, wprowadzać poszczególnych zawodników. Jutro przyleci Thomason do Zielonej Góry, tak? Także powolutku każdego z nich będziemy wdrażać. Trener będzie zapowiedział się w Zielonej Górze 26. czyli za tydzień i myślę, że możemy być już w tym momencie, prawda, bliżej skompletowania w 100% zespołu.
Trzech zawodników pewnie poznamy w tym tygodniu. Ilu jeszcze pan potrzebuje jako sztab szkoleniowy tych koszykarzy, żeby ta kadra była jak najpełniejsza?
No, potrzebujemy na pewno 12 zawodników plus młodzież, która w razie problemów będzie do naszej dyspozycji, także pracujemy, analizujemy, wybieramy tych, którzy najbardziej nam pasują. Pracujemy bardzo, powiedzmy, intensywnie, zespołowo, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, nad doborem zawodników. Jesteśmy w stałym kontakcie z coachem głównym, z trenerem Tabakiem, który przebywa w Bratysławie, kończy 21 kończy preeliminację do Mistrzostw Europy, także bardzo dużo rozmawiamy na temat poszczególnych nazwisk i to, co powiedziałem, myślę, że cierpliwość, jeżeli chodzi o dobór zawodników, jest wskazana jak najbardziej. Nie ma się gdzie spieszyć, wszystko musi pasować nam, tak, musi pasować głównemu trenerowi. Myślę, że szybsze złe wybory to zdecydowanie gorsza rzecz niż powolny, ale dokładna analiza i wybór dokładnie tego, czego się chce i oczekuje od zawodnika.
Jakiś rozkład jazdy jest znany, jeśli chodzi o gry kontrolne, gry sparingowe, czy jeszcze za szybko? Czy już coś możemy konkretnego powiedzieć?
Dopinamy ostatnie gry, kalendarz gier sparingowych, ale nie chciałbym tutaj jeszcze, myślę, że należy poczekać na przyjazd trenera głównego i wtedy ten kalendarz na pewno pojawi się, powiedzmy, publicznie w mediach. Będzie to 5 lub 6 gier sparingowych. Wchodzimy 25, zaczynamy rozgrywki VTB, Polska Liga rusza, także tego grania będzie bardzo dużo i my na początku na pewno jeszcze będziemy się budować tymi meczami.
Zobaczymy, jakie to nowe nazwiska koszykarze, a właściwie zarząd Stelmetu NIBC Zielona Góra zaprezentuje jeszcze w tym tygodniu trójka nowych koszykarzy. A my rozmawialiśmy z jednym z trenerów Stelmetu, Mariuszem Niedbalskim. Do nowego sezonu szykują się także przedstawiciele innych lubuskich dyscyplin halowych, między innymi siatkarze występujący w drugiej lidze. A tutaj mowa o siatkarzach Orła Międzyrzecza. Dziś pierwszy trening Orła, w zespole jest kilku nowych zawodników, jest także nowy trener, przy czym Mariusz Wiktorowicz, bo o nim mowa, jest osobą doskonale znaną w lubuskiej siatkówce, a i sam zna drużynę, z którą będzie pracował w tym, a może i w kolejnych sezonach.
Ja ten zespół bardzo dobrze znam i mam bardzo miłe wspomnienia tutaj z tego regionu, z tej hali, bo były czasy, że przyjeżdżałem z wieloma zespołami tutaj grać. Orzeł był przeciwnikiem moim. Z jednym klubem, też z Górnikiem Radlin, tu przyjeżdżałem na obóz i mieliśmy tutaj zakwaterowani, trenowaliśmy tutaj właśnie na tej hali. Korzystaliśmy też z pięknego jeziora Głębokiego, więc no, bardzo miłe wspomnienia. Jestem z Sulechowa, więc bardzo się cieszę, że jestem tutaj na swoim terenie.
Za moment siatkarze rozpoczną pierwszy w tym sezonie trening. Podejrzewam, że ten pierwszy to chyba taki troszeczkę luźniejszy będzie, czy od razu mocne uderzenie i niezły wycisk?
Nie, no na pewno plan jest taki, że dzisiaj jest takie pierwsze spotkanie, żebyśmy sobie uporządkowali też tutaj halę przede wszystkim, żeby przygotowywać sobie sprzęt, z którego chcemy korzystać. Tak jak pan widzi, właśnie teraz wyciągamy różne sprzęty, żeby później łatwiej można było przystąpić do treningu. Natomiast zawodnicy już 3 tygodnie wcześniej dostali rozpiskę, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne i mieli się do tego dzisiejszego treningu, tego pierwszego spotkania przygotować na tyle solidnie, żeby już być przynajmniej na takim 60-70% tych obciążeń swoich maksymalnych. Za chwilę będziemy robić testy na kilku ćwiczeniach takich globalnych. Czasu tak na dobrą sprawę nie ma za dużo, bo 28 zaczynamy września rozgrywki, już pierwszy mecz. Więc jak najwięcej z piłkami będę chciał, żeby tutaj pracować, żeby to czucie piłki wróciło. I mam nadzieję, że solidnie przepracowali te 3 tygodnie, to wtedy będą mniejsze zakwasy od tych treningów, które są teraz przed nami.
Nową twarzą w zespole Orła Międzyrzecz jest Bogdan Jurant. Nowy w Międzyrzeczu, ale nie nowy w województwie.
Tak, ja pochodzę z Sulęcina, grałem w zeszłym sezonie w KSA, tak w trzeciej lidze. Jednak udało mi się tutaj dogadać z chłopakami i od tego sezonu będę reprezentował barwy.
Czyli dla ciebie jest to, można powiedzieć, awans, tak?
Można tak powiedzieć, aczkolwiek już tam zdarzyło mi się zagrać w tej drugiej lidze, więc można powiedzieć bardziej, że powrót na drugoligowe parkiety.
I jakie nadzieje wiążesz z grą w Orle Międzyrzecz?
Jak najwięcej pograć oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na tle rywali oczywiście, ale miejmy nadzieję, że jak najwyższą lokatę zajmiemy na koniec sezonu. Bo to jest najważniejsze, wynik zespołu.
Mieliśmy zawodnika, który będzie debiutował w zespole Orła Międzyrzecza. Już sporo sezonów w tej drużynie gra Dominik Sroga. Dominiku, pamiętasz, ile to już lat w barwach Orła?
Oj, niestety, nie pamiętam. Już trochę lat spędziłem tutaj na parkiecie, więc przykro mi, ale nie powiem. Nie odpowiem na to pytanie.
W poprzednich latach Orzeł cały czas bił się o awans do pierwszej ligi, a na co liczysz w tym sezonie? Zupełnie nowa, bardzo młoda chyba drużyna.
Myślę, że cel jest ten sam, minimum ten sam, a nawet dalej. Może pojawią się jacyś sponsorzy i dzięki temu będziemy mogli w końcu przystąpić do tej pierwszej ligi, czy tam ją wywalczyć. Myślę, że to jest realne.
Trener wam zadał zadania przed tym pierwszym treningiem, wypełnione w 100%. Widzę, nadwagi nie ma.
No waga trochę większa jest niż w poprzednich sezonach, ale to już też przychodzi z wiekiem. No myślę, że każdy tutaj musi odpowiedzieć sam na to pytanie, czy wykonał to w 100% i wypełnił te 3 tygodnie pracy przed w sumie zaczęciem sezonu.
A ty?
Ja niestety mam dużo obowiązków. Może wszystkiego nie dało się wykonać, ale myślę, że teraz to nadrobimy.
Do nowego sezonu szykują się także siatkarze Sobieskiego Żagań. Na razie indywidualnie pod okiem trenera Krzysztofa Dobka. Sobieski rozpoczął przygotowania podczas zgrupowania w Świnoujściu. O takim, a nie innym modelu przygotowań w rozmowie z trenerem Sobieskiego.
W każdych zespołach, które profesjonalnie podchodzą do tematu, to zawodnicy muszą się indywidualnie przygotować do tej części głównej zgrupowania i od 15 każdy z zawodników dostał rozpiskę. Pracują na siłowni i w terenie codziennie. Natomiast już od 26 chcę mieć, że tak powiem, wstępnie przygotowany zespół i w Świnoujściu zaczynamy pracę na zgrupowaniu wszyscy razem, taką zespołową. Pracujemy nad techniką na sali, nad taktyką. Zaczynamy przez 8 dni i od 2 września już na obiektach w żaganiu. Bezpośrednio się przygotowujemy do sezonu.
To Świnoujście będzie bardzo ważne z punktu widzenia pracy i nad fizyką, i nad taktyką. Jeden i drugi element będzie taki bardzo istotny, jeśli chodzi o spotkanie pana z zawodnikami?
Tak, bo to przede wszystkim będziemy się już integrować wszyscy razem. 15 zawodników plus trenerzy, plus sztab. I druga rzecz, będzie się zbliżał ten z dnia na dzień coraz bardziej sezon. Po tym zgrupowaniu już też będziemy wchodzić w mecze sparingowe i turnieje. No i przede wszystkim ja już też mówię bezpośrednio, chociaż tak naprawdę to tych chłopaków znam już od iluś tam sezonów większość. Z wieloma miałem do czynienia, z wieloma po drugiej stronie siatki grałem. Także to będzie na pewno bardzo ważny moment, żeby właśnie tak zwane akumulatory naładować.
W ostatniej chwili jeszcze wzmocniliście zespół, jak donosi wasza strona. Mateusz Osiak będzie grał w zespole Sobieskiego. Wysoki, ponad 210 cm. Przybliży pan sylwetkę tego zawodnika?
My już rozmowy prowadziliśmy w maju z Mateuszem. Pewne sprawy zawodowe tutaj troszeczkę nam skomplikowały sprawy, ale działacze Sobieskiego stanęli na wysokości zadania, pomogli. Pracę podejmie w żaganiu, zmieni pracę, przeniesie się z Grudziądza, a myślę, że to będzie kolejny taki klocek do tego, żeby ta rywalizacja na pozycji atakującego była jeszcze większa, bo przypomnę, że mamy właśnie leworęcznego Strzałkowskiego i już z jakimś tam doświadczeniem pierwszoligowym Rykałę, także tutaj te parametry i Mateusza ja też dobrze znam, bo wielokrotnie przeciwko Stali Grudziądz graliśmy i to będzie na pewno solidny zawodnik w naszym zespole.
Czy ten Sobieski będzie, pana zdaniem oczywiście teraz tylko teoretyzując na papierze, silniejszy od tej drużyny z poprzedniego sezonu?
Ja myślę, że nie chciałbym tu porównywać, bo to jest całkiem nowy zespół. Natomiast my sobie już głośno postawiliśmy z chłopakami cel wejście do czwórki. Jak to się przynosi, mówi, tej czwórce chcielibyśmy trochę porozrabiać. Zarządem Sobieskiego też sobie jakiś tam cel postawiliśmy. Jak będzie szło dobrze, to walka gdzieś tam o turniej półfinałowy, ale tu chcielibyśmy na pewno sportowo walczyć o czwórkę i myślę, że ten szeroki skład, bo jeszcze ta piętnastka zawodników na pewno będzie wspomagana młodszymi zawodnikami z UKS 13, także ta rywalizacja na pozycjach, ja to widzę na ten czas na papierze, będzie bardzo solidna i to myślę, to będzie plusem, bardzo dużym plusem naszego zespołu, natomiast no mówię, z tego trzonu piętnastki w zespole pięciu zostawiłem zawodników, takich najbardziej doświadczonych. Pozostała, można powiedzieć, 2/3 składu jest zmienione.
Tyle o siatkówce, teraz o piłce ręcznej w magazynie sportowym Radia Zachód, bo inauguracja ligi za miesiąc. Szczypiorniści pierwszoligowej Stali Gorzów turniejem o Puchar Burmistrza Dębna zakończyli prawie tygodniowy obóz w tej miejscowości. W sobotę gorzowianie przegrali z superligową Pogonią Szczecin 3 bramkami i pierwszoligową Gwardią Koszalin minimalnie 1 golem. W niedzielę z kolei Stal w meczu o drugie miejsce zwyciężyła Gwardię 28-26, a w Dębnie był nasz reporter Filip Górecki.
Mateusz Stupiński, nowy kapitan Stali Gorzów, pierwsze odpowiedzialne zadanie, odbiór pucharu, no to chyba fajnie być tak kapitanem.
No, na pewno bardzo miło w imieniu drużyny odbierać nagrodę. Na razie bardzo przyjemna funkcja, ale no, cieszę się, że koledzy obdarzyli zaufanie. Mam nadzieję, że będę dobrze wykonywał swoje obowiązki.
Okiem kapitana, jak wyglądało to wczoraj i dzisiaj pierwsze poważne granie?
Na pewno wczorajszy mecz z Pogonią Szczecin bardzo fajnie wyglądał w naszym wykonaniu. Wynik też cieszy, sama gra również. Mieliśmy pewne założenia do zrealizowania. Wydaje mi się, że może nie w 100%, ale w 99% je zrealizowaliśmy. Także na pewno bardzo pożyteczny sparing. Drugi mecz z Koszalinem przegrany 1 bramką. Dużo już było niedokładności, dużo błędów własnych i to wydaje mi się, że to główny czynnik, który zadecydował, że przegraliśmy. A przebieg spotkania wyglądał wcześniej pod nasze dyktando, ale no końcówka, nie wiem, może zabrakło troszkę pary, bo jednak nogi po tym obozie są mega ciężkie i ciężko w ogóle się rozbujać, ale no cóż, no to jest taki okres, że właśnie na tym zmęczeniu trzeba pokazać tą zawziętość i tą wolę walki.
Integracyjna funkcja obozu też została spełniona?
No jak najbardziej. Był chrzest, jak co roku, jak są nowi zawodnicy, zostali przyjęci bardzo fajnie, z uśmiechem, także na wesoło wszystko.
Trener Staligorzów Dariusz Molski, po dwóch dniach, po trzech meczach, jaki się wyłania obraz gry zespołu?
Znaczy to jeszcze to nie można mówić, my jesteśmy po ciężkim obozie i to te wnioski wyciągane stąd mogą być mylne. Ja mogę wyciągać wnioski na temat sposobu prowadzenia grania, na temat zachowań, na temat podejmowania decyzji, bo to w każdym momencie trzeba umieć i nie można o tym zapomnieć. Jak się podejmuje decyzję, to albo ona jest właściwa, albo nie. Jeżeli jest prawidłowy wybór przy takim obciążeniu, przy takim zmęczeniu, no to ja jestem zadowolony. Jeżeli ten wybór jest nie, to znaczy, że człowiek jeszcze jest niedotrenowany i trzeba mu tego treningu dać trochę więcej. Ale tak poważnie to no, trzy pierwsze gry. Z pierwszej gry jestem zadowolony bardzo, z drugiej w ogóle. A z trzeciej można powiedzieć, że fragmentami zagraliśmy konsekwentnie, aczkolwiek nie przypilnowaliśmy wyniku i skończyło się tak, jak się skończyło.
A co do tego podejmowania decyzji, jak ci nowi ludzie wyglądają pod tym względem?
No to się muszą dużo uczyć i to jest właśnie ten czas dla nich, gdzie musi dostać, nastąpiła tutaj weryfikacja tego wszystkiego i zderzenie ze światem piłki ręcznej. Takim poważnym tych chłopaków zostali rzuceni na wysoką wodę i nie mają gdyby wsparcia w tym momencie z doświadczonego bardziej zawodnika o ich parametrach, na ich pozycji. Mamy tylko prawą rękę do zastąpienia, ale nie chciałbym tego robić. Niech się uczą, tylko tyle, że tej nauki mają bardzo mało. Ten etap szkolenia jest bardzo krótki, przyspieszony.
Nie gra na razie Oskar Serpina, co z nim?
No nie może jeszcze grać, jeszcze nie jest do końca wyleczony i no czekamy, zobaczymy.
Marcin Gałat to samo, to jeszcze...
Jeszcze jest też trochę, mam nadzieję, myślę, że Oskar pierwszy, jeżeli w ogóle, to Oskar może zdąży na... No i nie gra tak samo Tomek Gintow, wczoraj dostał strzała w pierwszym meczu na obojczyk i ten obojczyk wygląda źle, aczkolwiek tam nie ma żadnych jakichś, przynajmniej tak to wygląda po prześwietleniu, że nie ma jednego ani złamania, ani pęknięcia, także jest to kwestia no, czasu.
Pozostajemy przy piłce ręcznej. Do nowego sezonu szykują się także szczypiorniści AZS-u Zielona Góra. W miniony weekend akademicy zajęli drugie miejsce podczas turnieju towarzyskiego w Zielonej Górze. Ten turniej był rozgrywany, ale niestety, jak już wcześniej informowaliśmy, grać nie może jeden z liderów z ubiegłego sezonu, Cyprian Kociszewski, który nabawił się kontuzji barku podczas gry w piłkę ręczną na plaży.
To się stało na Pucharze Akademickiego Związku Sportowego w piłkę ręczną plażową. No już praktycznie w pierwszym meczu doznałem tej kontuzji, chyba czwarty rzut czy piąty i no spadłem na piach po prostu kolega tam z przeciwnej drużyny. Z tego co mówią tam inni, że no bo ja ogólnie byłem w lekkim szoku, nie skojarzyłem tego faktu, też spadł na mnie. Nie mogłem się w ogóle podnieść z piachu i okazało się, że po prostu bark jest wybity, wyskoczył mi, ale zaraz wskoczył z powrotem w to samo miejsce. No a jeżeli chodzi o te przygotowania, to ja jestem z chłopakami od początku. No coś tam robię tylko tak, żeby nie nadwrężać po prostu tego barku i czekamy teraz na wizytę u lekarza. Prawdopodobna jest operacja, także będzie trzeba trochę poczekać na powrót.
Właśnie tak się zastanawiam, czy jak już doszła do ciebie informacja, że ta kontuzja jest poważna, nie było takich myśli, a po co mi ta plażówka, mogłem to odpuścić, czy sportowcy wręcz przeciwnie, w 100% kiedy mają okazję, to ćwiczą, trenują, grają i takich myśli nie ma.
To ogólnie też była okazja jakiejś formy tam przygotowania do sezonu, tak? Ja też rozmawiałem z trenerami, to mogło się zdarzyć w każdym innym miejscu, tak, to przypadki takie rzeczy chodzą po ludziach i kontuzje, tak, to akurat trafiło na mnie pechowo, no aż serce ściska, po prostu przychodząc, patrząc na kolegów, jak tą piłką sobie fajnie operują, a ja niestety nawet nie biorę piłki do ręki, bo tak korci, że mogło być coś jeszcze bardziej się stać. No ale mówię, no, kontuzja każda inna, no mogło to się stać nawet, nie wiem, tutaj podczas tych sparingów, no pech chciał, znaczy pech, no może nawet i dobrze to szybciej się stało, tak, jeżeli miało to w ogóle tak nastąpić, bo jeżeli to by było teraz, to dłużej by się po prostu czekało, no ja mam nadzieję, że na drugą rundę już po prostu będę w 100% gotowy i przygotowany do sezonu.
Ja rozumiem, że jeszcze takiej 100% diagnozy nie masz, jak długa będzie ta przerwa, natomiast wiadomo, że ona będzie długa, tak?
No aktualnie czekam właśnie na wizytę u lekarza, który będzie mnie kwalifikował i określał, czy jestem podatny na operację właśnie, po badaniach jestem, także rezonans był wykonany, wszystko, także komplet papierów, tylko wizytę lekarza i wtedy będę pod koniec miesiąca, dokładnie 29, wszystko wiedział, na czym stoję, ile czasu będę jeszcze potrzebował, czy w ogóle będzie konieczna operacja i będziemy działać.
Twoim okiem? Ja wiem, że to trudno pewnie ocenić, ale jak widzisz te przygotowania, to ten zespół jest inny, bo kilka jednak takich dość istotnych zmian w składzie. Będziemy mocniejsi? Czy trudno to na ten moment w ogóle cokolwiek powiedzieć?
Ciężko, bo no szczerze po dwóch tygodniach no w sumie ciężkiej pracy chłopaków tutaj, wiadomo, w nogach to wszystko siedzi i to widać. jak pracują, jak się poruszają po boisku. To jest dopiero początek. Mamy jeszcze do ligi sporo czasu, także takie pierwsze przetarcia praktycznie dzisiaj, no tylko ten trzeci sparing można powiedzieć, gdzie inne zespoły też już mają troszeczkę więcej w tych nogach, nałapać trochę świeżości na pewno za jakiś czas, ostrzej trenować, bardziej już pewnie wejdzie jakoś taktyczne te treningi. No mówię, no ciężko określić, bo za szybko, jest po prostu zdecydowanie za szybko, a czy mocniejszy, to jak rozmawialiśmy wcześniej, parkiet zweryfikuje.
Aczkolwiek można powiedzieć, że liga chyba będzie silna, no i będziemy mieli derby lubuskie, co nas chyba mocno cieszy.
To najbardziej nas cieszy właśnie, że sam Stal Gorzów tam opiniowała swoją chęć grania w naszej grupie, no ale faktem, patrząc po transferach innych zespołów, innych drużyn, to co się kręci tutaj wokół tej naszej grupy, no to możemy spodziewać się bardzo ciężkich przepraw. Podejrzewam, że nie będzie jakiś tam chłopców do bicia, także każdy zespół będzie mocny, to już naprawdę będzie ciężko, jeżeli chodzi o jakiekolwiek punkty. Chcemy na pewno zbudować tutaj twierdzę, tak, nasza frana, żeby nikt tutaj z punktami nie wyjeżdżał, a to, co się ugra, powiedzmy, na wyjeździe, to będzie nasze. No, na pewno będzie też pytanie o cel naszego zespołu, tak, to ja powiem, że celem naszego zespołu będzie wygrywanie każdego meczu. Pokrótce, tak można powiedzieć.
To był Cyprian Kociszewski, którego czeka, no, przymusowa przerwa, jak Państwo słyszeli, jeden z liderów szczypiornistów AZS-u Zielona Góra. Do zdrowia, powrotu bardzo szybkiego życzymy, rzecz jasna. Na zakończenie naszego magazynu sportowego Radia Zachód rozmowa spoza regionu, bo w miniony weekend w Zakopanem rozegrane zostały zawody z cyklu letniego Grand Prix w skokach narciarskich. W sobotę w konkursie drużynowym Polacy zajęli drugie miejsce, w niedzielę w rywalizacji indywidualnej zwyciężył Kamil Stoch. O zawodach w Zakopanem właśnie z Kamilem Stochem i Adamem Małyszem rozmawiał Jakub Niziński.
Wielkie gratulacje, Kamil, zwycięstwa. Niektórzy mówią, że to zaskoczenie.
No, cieszę się, że potrafię jeszcze zaskakiwać. Natomiast no, czułem się bardzo dobrze podczas tego weekendu. Chociaż przed weekendem byłem trochę, może niepewny, ale też do końca nie wiedziałem, jak to wszystko będzie wyglądało. Bardzo ciężko ostatnie dwa miesiące pracowałem i dążyłem do takich skoków jak teraz. Też wiem, że te ostatnie dni pokazały, ile jeszcze pracy mnie czeka, żeby to wszystko wyglądało tak, jak ma wyglądać zimą.
Da się to określić w procentach? Ile jeszcze tego potrzebujesz, żeby mieć stuprocentowe możliwości?
Czy tego się chyba nigdy nie da określić tak dokładnie w liczbach. Natomiast ja czuję, że mam jeszcze pewne rezerwy w sobie i wiem, że te skoki mogą jeszcze lepiej wyglądać, być jeszcze doskonalsze. No i wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze, żeby mieć takie poczucie, że można coś zrobić więcej.
Patrzycie, jak skaczą inni i zastanawiacie się, kto może być mocny?
Nie, bardziej to jest na zasadzie, jak skaczą inni, a gdzie my jesteśmy w stosunku do nich na tym etapie. Natomiast nie ma żadnego zdenerwowania, żadnych takich głębszych emocji. Jest po prostu czysta też kalkulacja i bardziej taki sprawdzian.
Wróciły skoki do Zakopanego w lecie. Kibice nie zawiedli. Tradycyjnie zresztą.
No super, atmosfera była naprawdę niesamowita. Oprawa znakomita. No i to, co w Zakopanem jest najważniejsze i najlepsze, czyli ta super atmosfera. No tutaj zawsze skacze się z uśmiechem na twarz.
Kamil, to teraz urlop w takim razie.
Tak, kilka dni urlopu. Chętnie wezmę.
Adam Małysz zadowolony po konkursach w Zakopanem?
Nie, no wiadomo, że tak wszyscy powtarzamy, że gdzieś to są przygotowania do zimy i widać, że to, co się stało, to potwierdza to, że ta praca idzie w bardzo dobrym kierunku. No i oby tak zimą też było, choć wiemy doskonale, że zima się zwiąże troszkę innymi prawami, ale gdzieś tam napawa nas to optymizmem, że ta praca jest dobra, skoro te wyniki, mimo tego ciężkiego teraz treningu, są i efekty już widać.
Zaskoczony jesteś, że to wygrał Kamil Stoch, a nie Dawid Kubacki?
Trochę tak, z jednej strony, bo Dawid naprawdę skakał super. Kamil skakał naprawdę jak nakręcony.
Japończycy pokazują moc. Czy to mogą być rywale główni do walki o sukcesy w zimie?
Ich najgroźniejszego zawodnika tutaj nie ma, więc to wszystko jeszcze się może jakby zlepszyć, tylko że to jest tak, że nigdy nie możemy patrzeć na lato tak samo jak na zimę, jednak jest to troszkę inne i gdzieś tam mimo wszystko trzeba poczekać na to, co się będzie działo zimą.
Patrzysz na naszych, na biało-czerwonych, do 100% jeszcze dużo brakuje? Do 100% możliwości?
To jest tak, że to też jest ciężko określić, dlatego że gdzieś tam teraz chłopaki są w mocnym takim przygotowaniu do sezonu zimowego. Obecnie po Zakopanem mają urlopy. Później znów wracają do takiego cyklu mocnych przygotowań. Prawdopodobnie ostatnie konkursy kursy letniego Grand Prix wystartujemy. No i to już jest ostatni krok przed samą zimą.
A koordynator skoków narciarskich zadowolony jest ze współpracy kadry A z kadrą B?
No ja myślę, że to oni powinni być zadowoleni przede wszystkim, ale ja widzę ten postęp, widzę to, że ta współpraca jest dobra i to się chwali.
A my liczymy na polskich skoczków zarówno podczas zawodów letniej Grand Prix, jak i przede wszystkim zimą, kiedy cały sportowy światek w naszym kraju będzie oczywiście miał oczy skierowane na Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i ich kolegów. Magazyn sportowy Radia Zachód, bardzo serdecznie dziękujemy. Już wkrótce na zachod.pl. Jutro pierwsze informacje tuż po godzinie 6. Maciej Noskowicz, kłaniam się, do usłyszenia.